Czyli, drodzy bracia i siostry, po przerwie kontynuujemy nasze rozważania. A jak pamiętamy, zatrzymaliśmy się w miejscu, gdzie mówiliśmy o tym, że sama litera to za mało. Litera, wiedza, takie czy inne fakty przyjęte do umysłu nie wystarczą, żeby w życiu chrześcijanina dokonać przeobrażenia. Potrzebne jest przejście tej litery, przejście tejże wiedzy do woli i do serca. Tak, żeby nasza wola, motywacja, motywy, możemy tak tą wolę zdefiniować, i nasze serca, nasze uczucia, bo serce reprezentuje sferę uczuć, odpowiednio dostosowała się do tej litery, która do umysłu przyszła. Jeżeli tego nie będzie, jeżeli nie będzie ciągu dalszego, to nic, żadnej korzyści poza pewną wiedzą, pewnymi faktami ta prawda nam nie przyniesie. Stąd wyższość Ewangelii nad zakonem. Jest taki werset u Pawła, i odczytam go, który pokazuje tę różnicę. Wyższość Ewangelii nad zakonem, która była tylko literą i tam ciągu dalszego opanowania serca i umysłu nie było, no bo trudno, żeby rzeczy, które były w zakonie, mogły dokonać przeobrażenia życia człowieka i postawić go na wyższym poziomie, niż był wcześniej. Dlatego Paweł w 1 Tesalonicjan 1:5 pisze ciekawe słowa. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, w literze, w naukach, informacjach, które do umysłu waszego trafiają, lecz także w mocy i w Duchu Świętym. I zobaczmy, że do tego słowa, do tej litery dodaje, że ona doszła was nie tylko w słowie, z jego treścią, ale w mocy, a moc to nic innego jak wola, bo wiemy o tym, jak działa w ogóle napełnianie się Duchem Świętym. Działa to w ten sposób, że najpierw otrzymujemy pewne informacje, prawdę, i znowu ważne, żeby to była prawda, a nie błąd, bo potem jak to będzie błąd, to automatycznie cała reszta idzie w kierunku wyznaczonym przez błąd. Więc żeby to była prawda, która przychodzi do umysłu, jeżeli coś dowiadujemy się do naszego umysłu, to zwykle jak to zrozumiemy, to co się dowiemy, to jest piękne, to jest wspaniałe, a prawda taką jest, to automatycznie wzbudza się nas pragnienie, chęć, wola, żeby takimi być. I to jest kolejne, jak gdyby, sferę, gdzie ten Duch Święty próbuje zagościć. Duch Święty wchodzi do naszego umysłu, czyli te boskie nauki, potem pobudzają naszą wolę, motywację, żebyśmy się takimi stawali, jak ten Duch Święty w umyśle pokazuje. No a później rzecz najtrudniejsza. Uczucia trzeba dopasować. Ta wola musi tak uparcie przejść w tym kierunku i próbować tak postępować, pomimo upadków, mnóstwa upadków, żeby uczucia się przeobraziły. Innymi słowy, jeżeli zareagujemy w jakiejś sytuacji inaczej niż wiemy tu w umyśle, że powinniśmy, to siłą naszej woli musimy próbować zrobić to kolejny raz. Oczywiście pokutujemy za poprzedni upadek i siłą woli trzymamy tą prawdę w umyśle i próbujemy dostosować nasze postępowanie od dzisiaj pod tą prawdę. I znowu, jeżeli niepowodzenie, siła woli, bo musi trzymać tą prawdę w umyśle, nie rezygnować i kontynuacja. Jak student na trudnych studiach, powiedzmy, nie wiem, medycznych, medycyna uchodzi za trudną dziedzinę do studiowania, jak student może z sukcesem skończyć studia medyczne trudne? Musi mieć silną wolę kontynuowania tego dzieła przez ileś tam lat, chyba 6, aż dokończy, prawda, ten cały schab i otrzyma dyplom. Są tacy studenci, którzy rozpoczną studia, ale pierwsza, druga porażka, brak silnej woli, żeby zmusić go do kontynuowania tego dzieła, i rzuca, i odchodzi, przerywa. Tylko że studia, w sumie łatwiej skończyć trudne studia medyczne, niż charakter przeobrazić swój. To jest praca albo studia całego życia, ale na tym to wszystko polega. I nie wolno rezygnować, czyli dlatego to jest potrzebne. Duch Święty wchodzi do umysłu, angażuje wolę i teraz rola dla woli. Musisz ta wola człowieka trzymać w podejmowaniu niestrudzonych wysiłków w kierunku postępowania zgodnie z prawdą, którą ma w umyśle, i nie może przestać, nie może się zniechęcić pomimo trudności. Ale punkt pierwszy, ważne, żeby miał czysty, dobry kierunek. Bo co z tego, że ja wyjdę, powiedzmy, pieszo w kierunku do Warszawy z Bydgoszczy, albo wyjadę samochodem, no ale wszystko jedno, powiem pieszo, żeby pokazać większą trudność, prawda, jak danymi czasy, i będę bardzo uparty w podążaniu, pomimo deszczu, śniegu i nocy, będę spał gdzieś tam i dalej maszerował, ale potem się okaże, że to nie było w kierunku na Warszawę. Ja szedłem troszeczkę tak gdzieś bardziej wyżej, tam na Szczecin. No i wielkie samozaparcie, wielka wola, docieram pod ogrody miasta, z daleka już je widzę i cieszę się, a jak podchodzę bliżej, Szczecin, a miała być Warszawa. Właśnie to dlatego kierunek jest bardzo ważny. Zwierzęta, które wolno jeść. Tak to pisze, prawda? I wtedy dopiero z tymi zwierzętami ciąg dalszy. Najpierw musi to być zwierzę, które wolno jeść, czyste zwierzę. I potem z tą krwią, a jeszcze z krwią nie skończyliśmy, bo krew jeszcze musi być zagrzebana w piasku. To też ma jakieś znaczenie. To jest ciąg dalszy jej jak gdyby wykorzystania odpowiedniego. I musimy to robić tak długo, aż się podniesiemy, bo tylko rezygnacja nasza przyniesie nam porażkę. Pamiętajmy, że jeżeli przegramy, jest to tylko i wyłącznie w 100% nasza własna wina. Jak się to przegrana przejawia? Biblia pokazuje. I wystrzegajmy się tego stanu, który zaraz przeczytam z Żydów 6 rozdziału. List do Żydów 6 rozdział. I Paweł wyraźnie tam pokazuje. Przeczytam tylko początek 4 i początek 6. W środku są rzeczy, te są, zobaczycie jakie. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy, i potem są wymienione pewne rzeczy, wiemy, prawda, którzy zostali raz oświeceni i tak dalej, nie będę tego czytał, bo to nieważne, ważne jest, że coś jest niemożliwego dla pewnych osób, czyli takich jak my, którzy, innymi słowy, którzy dostąpili prawdy i zaczęli iść, ale sposób postępowania z ich prawdą był nie do końca odpowiedni. I co się może stać? Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy bla, 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 mijamy. I potem zakosztowane tych rzeczy upadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Więc mówi Paweł wyraźnie, jest rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy dostąpili pewnych błogosławieństw od Boga, począwszy od poznania prawdy i rzeczy z tym związanych, jeśli upadną, to nie można ich powtórnie odnowić do pokuty. To znaczy, jeżeli kiedykolwiek zrobimy coś złego i potem nie czujemy chęci żałować za to zło, które popełniliśmy, to jesteśmy przegrani. Bo Bóg nam wtedy też nie pomoże. Bo Bóg mówi, pomogę ci grzeszniku. Żałujesz swojego grzesznego stanu i tego, czym jesteś i co robisz? Tak. Chodź, będziemy próbować. Nawet jak będziesz 100 razy upadał, ja cię 100 razy będę podnosił. A jak Bóg pyta grzesznika, żałujesz grzeszniku? Nie. Ja nie mam czego żałować. No i Bóg ma wyciągniętą rękę, a grzesznik mi mówi, że nie ma czego żałować. Tak jak chory mówi, lekarz do chorego na raka. Jest pan chory? Nie. No to lekarz pomimo chęci nawet nie może rozpocząć kuracji. A jak pacjent powie, że jest chory, uzna swoją chorobę, to można podjąć przynajmniej próbę przyjścia mu z pomocą. A jeżeli nie ma nawet początku próby. Więc tylko my sami możemy zniszczyć nasze poświęcenie, nasze zbawienie, przez to, że doprowadzimy się do stanu niezdolności do pokuty. Jak do tego stanu się doprowadzamy? Przez świadome naruszanie prawdy, która przychodzi do naszego umysłu. Z jakichś powodów jest nam wygodnie tą prawdę omijać, wykrzywiać, dostosowywać ją do naszych wizji, do nas samych w naszym grzesznym stanie. Zamiast dopasować się do prawdy, prawdę dostosowujemy do nas. I twierdzimy, że ona jest taka, jak nam pasuje, że jest, a powinniśmy się my dopasować do niej. No i jak ten proces potrwa jakiś tam czas, niszczy człowieka i potem ewidentne złe postępowanie takiego człowieka nie pobudza go nawet do pokuty, uważa, że nie ma nic złego do zrobienia, bo się tak zdegraduje. A teraz wracamy do drugiego elementu, który trzeba z tą krwią zrobić. Czyli wracamy do 3 Mojżeszowej 17 ponownie. I tam czytamy, że po wypuszczeniu tejże krwi trzeba jeszcze ją przykryć ziemią. Co znaczy przykrycie krwi, czyli ducha prawdy, bo w tym przypadku krew to jest duch prawdy, która jest w tym zwierzęciu, w tej nauce. Tak jak w każdej nauce duch prawdy, w każdej prawdzie duch prawdy jest tą główną wartością, która daje życie, jest nośnikiem życia. Tak jest, mamy właśnie tutaj w naszym przypadku. Trzeba tego ducha prawdy zachować pełnej czci pamięci w swoim usposobieniu, umyśle, woli i sercu. Jako wieczną wartość, na podstawie której będziemy się cieszyli życiem wiecznym. Zachowanie, czyli zagrzebanie krwi w piasku, to zachowanie w pamięci, w naszym usposobieniu tego ducha prawdy, bo po to tego ducha prawdy zdobywamy, żeby go na zawsze sobie pozostawić. Żeby on nasz umysł, serce i wolę wypełnił, no i był naszą wartością, bo właśnie dzięki temu będziemy podobni do Boga i do Chrystusa i będziemy nadawali się do życia wiecznego. Czyli podsumujmy. Najpierw czysta prawda do umysłu. Nie błąd, czysta prawda. Zwierzęta, ptaki, które wolno jeść. Od tego się zaczyna w ogóle droga grzesznika. Od dostania czystej prawdy. Pamiętamy 1 Koryntów 1:30? Czym się nasz Pan stał dla nas? I pierwszy element, nasz Pan stał się dla nas? 1 Koryntów 1:30? Mądrością. Najpierw poucza, podaje prawdę, która ci pokazuje twój stan. Od tego się zaczyna. Prawda jest głównym przewodem ducha prawdy. Drugorzędnym przewodem ducha prawdy są bracia, którzy naprawdę już posiadają i ducha prawdy też tego posiadają. Kontakt z osobami, które mają prawdę i ducha prawdy jest kolejnym źródłem prawdy. Nasz Pan ma to na myśli, nie będę go czytał, bo widzę, że mam te poboczne tematy i one mnie z tego jednego tematu zrobiłem dwa, ale stron jeszcze mam połowę przed sobą, a druga część jest i to nie wiem, jak to się uda mi zrobić. Może z tego będę zrobić 3 albo 4, nie wiem. Dlatego tylko się odwołam do Mateusza 10:41, gdzie nasz Pan mówi o tym, że kto przyjmuje proroka, to dostaje zapłatę proroka. Kto przyjmuje sprawiedliwego, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. To znaczy osoby, czym przyjmujemy daną osobę, czym jest napełniona osoba, z którą mamy kontakt, którą przyjmujemy, taki wpływ ona na nas wywiera. No, chyba takie świeckie przysłowie, z kim się przestajesz, takim się stajesz, coś takiego, prawda? Więc to nasz Pan o tym tak samo powiedział. To jest kolejny, drugi, taki drugorzędne źródło prawdy i ducha prawdy. Ci, którzy ją już mają w sobie. Czyli najpierw czysta prawda, zwierzęta, które wolno jeść. Potem, druga rzecz, wypuszczenie krwi, wdzięczność, uznanie dla Boga za ducha prawdy obecnego w tejże prawdzie. Co oznacza sprawdzenie czystości takiej prawdy, żeby przyswajać sobie tylko ducha prawdy, a nie ducha błędu. Duch błędu nikomu nic nie da, nie pomoże. I to oznacza także utrzymywanie tej czystej prawdy w umyśle tak długo, aż zareaguje wola i serce. Na tym to polega. A że to działa, to sobie tylko przypomnijmy sobie, albo pomyślmy o tym, jak młodzi ludzie tego świata się zachowują, jeżeli mają jakiegoś idola. Muzyka, aktora, piłkarza. Próbują się czesać, tak jak on się czesze, naśladować go w różnym jego stylu, bo on ich opanował, najpierw wszedł ich do umysłu, a potem wszedł na ich wolę i oni chcą się testować. Oni by chcieli być kopią tego swego idola. Tak działa człowiek, więc zróbmy sobie idola z prawdy, czystej prawdy i się będziemy do nich starali upodabniać. I na koniec, czyli czysta prawda, zwierzęta, które wolno jeść, wypuszczenie krwi z tym, co to oznacza i przykrycie ziemią tejże krwi, czyli zachowanie ducha prawdy w naszym usposobieniu. Umyślę woli sercu jako największą wartość niezbędną do zbawienia. I nie możemy sobie pozwolić, aby ktokolwiek odebrał nam tego ducha prawdy, na przykład poprzez zaprowadzenie do naszego umysłu błędu, który swojego ducha błędu zostawi i zniszczy nas odpowiednio do tego, jak będzie poważny ten błąd. Dla ilustracji zastanówmy się nad konsekwencjami takiego błędu. Wiele grup religijnych uważa, że prawdziwy lud Boży jest tylko w ich grupie religijnej. Jest tak? Jest tak. Tylko oni są prawdziwym ludem Bożym. Nie widzą ludu Bożego gdzieś indziej w innych grupach religijnych. Bez względu na to, jak są świętobliwi, aby żeby widzieli oznaki ich świętobliwego życia, nie są u nas, nie są z nami, nie mają. No i teraz zobaczmy sobie, jak... To jest błąd, to nie jest prawda. To nie jest czyste zwierzę, które należy jeść. I teraz pomyśl sobie, jakiego ducha, co pozostawi po sobie w woli i w sercu, czyli w tym swoim duchu, taki błąd. Osoby przekonane, że to jest prawda, że tylko u nich jest zbawienie i oni należą do tej prawdziwej religii, a cała reszta to fałszywa religia i prędzej czy później skończą źle, prawda, zginą i na zawsze zginą, to w osobach przekonanych do takiego błędu rodzi się pycha, poczucie wyższości, lekceważenie, pogarda dla innych. I czasami słychać to nawet z rozmów osób, które należą do grup religijnych, które tak uważają. Niby próbują głosić tą swoją prawdę innym. Jak ci chętnie z nimi rozmawiają, to okej, ale jeżeli nie, to jakieś tam zaraz padną określenia, przynajmniej w prywatnych rozmowach, że to barany i tak idą na zatracenie i tak dalej. I niszczą się duchowo. Taki błąd. On jest taki może nie bardzo poważny, są poważniejsze, ale już jest zniszczenie. Dla podkreślenia tego, jak ważne jest głoszenie prawdy, czystej prawdy. Podam cytat brata Johnsona, który podał w Trajniejszej Prawdzie angielskiej, podam rok 1938, on jest, nie wiem, czy gdzieś jest w polskiej, bo ja znam dobrze angielską, ale to jest odpowiedź brata Johnsona na pytanie pewnego brata, który rozpowszechniał błąd, literaturę zawierającą błąd i potem jak gdyby się zreflektował, no i chciał się zorientować, jak bardzo wielkie przestępstwo, grzech popełnił, pomagając rozpowszechniać błąd. I to jest cytat. Zakładając, że pytający jest kapłanem, jego postępowanie byłoby współuczestniczeniem w antytypie tych typicznych kapłanów, którzy swoim współkapłanom, lewitom czy Izraelitom mogli podawać nieczyste jedzenie zabronione przez zakon mojżeszowy. Tacy typiczni kapłani gwałcili zakon w bardziej jaskrawy albo ohydny sposób, można tak i tak tłumaczyć to słowo, niż gdyby sami jedli takie jedzenie. I to zauważmy. Kapłani, którzy by tam pod zakonem dawali nieczyste jedzenie innym Żydom do spożycia, popełnialiby, tak, gwałciliby zakon w bardziej ohydny sposób, niż gdyby sami to nieczyste jedzenie sobie zjedli. No bo ma, tak, po prostu jest nieczyste, jedzą nieczyste jedzenie i drugiego jeszcze wciągają, który może nie do końca zdaje sobie sprawy. Myśli, kapłan daje, to chyba dobre. I na podstawie autorytetu kapłana, który mu to daje, je. Myślę, że to jest dobre i jaką odpowiedzialność ma taki kapłan. I teraz brat Johnson już całkiem mówi tak na przenosie to na nasze czasy. Podawanie naszym słabym braciom błędu, który jest symboliczną trucizną, żeby ci się nim karmili, jest gorsze od podawania naszym literalnym dzieciom literalnej trucizny w ich cielesnym pokarmie. Powtórzę to zdanie raz jeszcze. Podawanie naszym słabym braciom błędu, który jest symboliczną trucizną, bo błąd jest trucizną. Głównie nie z powodu znowu litery, tylko ducha błędu, który za tym pójdzie. Zauważmy, że ci, którzy są jako opanowani jakimkolwiek błędem, automatycznie ich postawa się zmienia. Błąd swoim duchem błędu, co jest najgorsze, bo ta krew też tam płynie, tego, ten duch błędu ma też swoją fałszywą krew. W nieczystym mięsie też płynęła krew, w nieczystym zwierzaku. I ten błąd od razu wpływa na ich postawy. Ich postawy stają się niechrześcijańskie. No ale... Jest jeszcze raz czytam. Podawanie naszym słabym braciom błędu, który jest symboliczną trucizną, żeby ci się nim karmili, jest gorsze od podawania naszym literalnym dzieciom literalnej trucizny w ich cielesnym pokarmie. Chyba bardziej dosadnie i konkretnie tego nie można ująć. I werset 14 powtarza znowu ten powód, dlaczego taki zakaz Bóg dał i dlaczego tak trzeba ze zwierzętami upolowanymi postępować. Gdyż życie, dusza wszelkiego ciała jest w jego krwi. W niej ono tkwi. Dlatego powiedziałem do synów izraelskich, nie będziecie spożywać krwi żadnego ciała, gdyż życie, dusza, bo tam jest nefesz, cały czas wszelkiego ciała jest w jego krwi. Więc każdy, kto ją spożywa, będzie wytracony. I przechodzimy do wersetu 15, ostatniego zakazu. Jeszcze jest to nie koniec jeszcze zakazów związanych z krwią, bo i tam u nich pod zakonem można było tej krwi się najeść z różnych źródeł i w tym głębszym znaczeniu, tym duchowym, też są jeszcze dwa źródła. I werset 15 wymienia dwa ostatnie źródła, gdzie przy okazji możemy najeść się niepotrzebnie krwi, której nie powinniśmy jeść. Werset 15. I każdy, kto by jadł padlinę lub rozszarpane zwierzę, czy to tubylec, czy obcy przybysz, wypierze swoje szaty i obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora, a potem będzie czysty. A jeśli nie wypierze swoich szat, no to wiadomo, ściągnie na siebie winę. Czyli ostatni zakaz dotyczy jedzenia padliny i rozszarpanych zwierząt. Co znaczy pierwsze, padlina. Jedzenie padliny, wiadomo, padlina to mięso, z którego nie spuszczono krwi. No bo padło, zdechło, umarło, leżało gdzieś tam, ktoś znalazł, wziął i chce jeść. Co to oznacza dla nas w głębszym znaczeniu? No nie ma tutaj wypuszczenia krwi. To znaczy, jest to przyjmowanie nauk prawdy bez oddania uznania Bogu, bo bez uprzedniego przekonania się, że to prawda, która zawiera w sobie ducha prawdy. Nawet nie wypuścili krwi. Czyli tak powiedział ten lub tamten. Tak pisze tu lub tu. Wobec tego tak jest. I koniec. Zacytuję i autorytet, jakiś ludzki autorytet, koniec, nie ma dyskusji. Tak powiedział, tak napisał. Przyjmuje daną naukę na podstawie ludzkiego źródła, z którego ona pochodzi, a nie na podstawie osobistego zbadania prawdziwości, dostrzeżenia w tym ducha prawdy i oddania Bogu chwałę za tegoż ducha prawdy. W tym przypadku, zauważmy, w przypadku padliny nie ma znaczenia nawet, czy mięso jest tak zwane koszerne, czy nie, czy czyste, czy nieczyste. Bez względu na to, czy Żyd spotkał martwego baranka, czy martwą świnię, nie wolno mu było jeść takiego mięsa. Padlina. Co z tego, że baranek nadaje się do spożycia? Padlina. Nie możesz jeść czystego mięsa, które jest padliną, bo nie było z niego spuszczona krew. Czyli nie oddał, nie przeszedłeś procesu tego, że to jest prawda. Nie przeszedłeś wobec tej prawdy procesów, które masz jako dziecko Boże przeprowadzić, spuścić krew i zagrzebać ją w piachu. Zatem nie ma znaczenia, czy ktoś nam daje do wierzenia nauki prawdziwe, czy błędne. Jeżeli przyjmujemy jakiekolwiek nauki na zasadzie, w formie takiej one są podane, bez sprawdzenia, to tak jak to jemy padliny, nie korzystamy. To nie przynosi nam żadnej korzyści. Nie powinniśmy przyjmować takich nauk, w takiej formie, w jakiej one podają, są podawane, bez względu na to, czy one ostatecznie okazują się prawdziwe, czy fałszywe, nie możemy ich przyjmować bez spuszczenia z nich z krwi, bo wtedy jemy symbolicznie padlinę. Spuszczenie krwi, to już raz przypominam, to oddanie Bogu uznania, chwały za prawdę, co do której przekonaliśmy, że jest tą prawdą i że zawiera w sobie ducha prawdy, którego następnie powinniśmy zachować w naszym usposobieniu, zagrzebać w piasku, jako naszą wieczną wartość z tejże właśnie prawdy, bo po to tą prawdę Bóg dał. Jak to sobie będzie jak padlinę, nie przeprowadzi spuszczania krwi i nie zagrzebie krwi w piasku, no to niszczy cały efekt dla podania mu prawdy. Bez spuszczenia krwi nie będzie miał żadnych korzyści dla siebie, dla swojego usposobienia. Równie dobrze mógłby w ogóle nic nie wierzyć, nic nie wiedzieć i byłby taki sam efekt. Dam tutaj cytat brata Johnsona z artykułu Dwa tomy zbudowane i wypróbowane, gdzie on pokazuje, że tak zwani utracisze koron, wtedy była to klasa, tak, która traciła korony niewierni, i jakie było ich postępowanie. Dokładnie odpowiada temu, co tutaj mamy. Jedli padlinę i za to potracili korony. Utracisze koron nie wykonują jego słów, naszego Pana, i nie uznają go za swego nauczyciela, i to pod dwoma względami. Nie szukają jego nauk w odpowiedni sposób. Nawet jak masz jego nauki, ale w nieodpowiedni sposób zdobyte, nie przyniosą ci żadnej korzyści. I często uznają za jego nauki to, czego on nie naucza. Dwa główne problemy niewiernych. Nieważne z jakiej klasy. Tutaj mówię o tej klasie, ale to już nie dotyczy tej klasy, a inna klasa to już nie. Więc jeszcze raz, nie szukają jego nauk w odpowiedni sposób i często uznają za jego nauki to, czego on nie naucza. No bo nie przeprowadzają procesu. Nie ma spuszczenia krwi i zagrzebania jej, po prostu jedzą padlinę. Dlatego Pan pozwala, wracam do cytatu, by w większym lub mniejszym stopniu przyjmowali błąd. Ich nieszczęsny stan serca ma zaślepiający wpływ na ich umysły, w wyniku czego często skłoni są przyjmować błąd za prawdę. Ponadto nie dbają o to, by przy pomocy siedmiu pewników, jako sprawdzianów prawdy i błędu, dokładnie analizować każdą myśl przedstawioną im do przyjęcia. Nie spuszczają krwi. W rezultacie pochłaniają większą lub mniejszą ilość błędu. Niektórzy z nich popadają w krańcowość i przyjmują ślepo i bez analizowania wszystko, co przedstawia im prawdziwy lub fikcyjny przewód Pana. Zobaczmy, prawdziwy lub fikcyjny, nie ma znaczenia, czy prawdziwy, czy fikcyjny. Efekt taki sam, jakby był fikcyjny. Nawet jeśli jest prawdziwy, to tylko przypadkowo jest prawdziwy. Masz szczęście, bo się urodziłeś w prawdzie tak zwanej, akurat twoja rodzina tej prawdy, to prawdę przeanalizowała, ale ty o to nie dbasz, ty z góry to przyjmujesz i twoja rodzina z tego skorzysta, a ty w tej samej prawdzie przegrywasz. Bo wie jak to? To ja tak samo wierzyłem jak mój tata i moja mama. I oni są zbawieni, a ja nie? No bo twoja tata, twoja mama spuszczali krew i zagrzebowali krew w piasku. A ty po prostu jadłeś padlinę. Tak, to prawda, tą samą padlinę, którą jedli twoi rodzice, ale oni nie jedli padliny. To były te same zwierzęta, ale była ta różnica, że oni je upolowali, spuścili krew, zagrzebali w piasku. A ty te same zwierzęta jadłeś martwe. No i takie nie daje ci to życia. Martwe zwierzę nie dało ci życia. Czyli wracamy tutaj do tego cytatu znowu. Czyli bez ślepo i bez analizowania przyjmują wszystko, co przedstawia lub prawdziwy lub fikcyjny przewód Pana. W katolickich oddziałach dużego i małego Babilonu wymaga się od nich nawet zamykania oczu, otwierania ust i połykania wszystkiego, co jest im przedstawiane według zasady, i teraz słuchajmy dokładnie, według zasady jakiej, że to nie do nich, lecz do Boga należy utrzymanie przewodów czystości, natomiast ich zadaniem jest picie wszystkiego, co przychodzi przez ten przewód. Padlina. Jeszcze raz to powtórzę. Robią to według zasady, że to nie do nich, lecz do Boga należy utrzymanie przewodów czystości, natomiast ich zadaniem jest picie wszystkiego, co przychodzi przez ten przewód. Błąd. Pomimo przeciwnych temu jego nauk i ostrzeżeń, niektórzy traktowali w ten sposób nawet prawdziwy ludzki przewód onego sługę, czyli brata Russella. Zamiast słuchać jego pouczeń, by budować osobistą strukturę wiary, której niezależność w czasie próby nie musiała polegać na jakiejkolwiek ludzkiej istocie, i znowu powtórzę, której niezależność w czasie próby nie musi polegać na jakiejkolwiek ludzkiej istocie. Mamy często próby i doświadczenia. Przechodzimy je także i w chwili obecnej. I teraz zauważmy, mamy strukturę wiary i charakteru, która w czasie próby, a taka jest od dłuższego czasu, nie musi polegać na innych ludziach? Czy musimy polegać na innych ludziach? Oglądamy się i mówimy, no zrobię tak samo jak ten lub tamten, bo chyba tak trzeba, bo on taki mądry, to chyba on wie jak trzeba, to ja tak samo zrobię. Nie musi, nie można polegać na innej. Nawet jak on dobrze zrobił, a ty zrobisz tak samo jak on, to wcale nie znaczy, że on będzie zbawiony i ty. Bo on może być, a ty nie. Bo to są same zasady. Rodzice jedli polowali zwierzęta, spuszczali krew, a dziecko tylko to samo wyznawało, co rodzice, bo miało miłość do rodziców, szacunek dla rodziców i mówiło, moi rodzice na pewno prawdę dobrze rozstrzygnęli, zbadali, ja będę to samo uznawał i będę zbawiony. Nic ci nie da. Ta prawda tylko przyjdzie do twojego umysłu w najlepszym wypadku, a serce i wola pozostaną nietknięte. Której niezależność w czasie próby nie musiała polegać na jakiejkolwiek ludzkiej istocie, niektórzy uczynili sobie z niego kulę do podpierania się. Tak jak dzisiaj wielu też ma takie kule. Gdy umarł, musieli znaleźć inną kulę, ponieważ nie posiadali niezależnej struktury wiary, która mogłaby ostać się na próbie dzięki własnej, tkwiącej w niej sile. Szatan podał im ją w postaci towarzystwa jako przewodu, za którym ślepo podążają w jego niezliczonych błędach doktryny i praktyki przeciwnych naukom, jakie połknęli od onego sługi. Znowu zauważmy słowo, połknęli, bo oni je połknęli bez analizowania. Jak efektem tego, co towarzystwo robi z ludzi, no są osoby, które, ja osobiście znam takich sporo osób, które po iluś latach doświadczenia w tej organizacji, właśnie w tym przewodzie, w tym towarzystwie, są zniszczeni. Są zniszczeni do tego stopnia, że trudno z nimi w ogóle prowadzić jakiekolwiek rozmowy na tematy prawdy i na tematy Boga, Biblii. To są poglądy ateistyczno, jakieś tam, nie wiem jeszcze, jakieś pogańskie z odrzucaniem no prawie wszystkiego i to każdy odrzuca co innego, co mu się tam wydaje zniszczone. Tak, ten właśnie nie tyle błąd, co duch tego błędu, który poszedł z umysłu do serca i do umysłu, w końcu prędzej czy później z tego czy innego powodu, bo oni przestali być członkami tej organizacji, ale są, na przynajmniej dla moje wysiłki są nie do ratowania. Może Bóg kiedyś ich chce się dać i będzie ratował i się pewnie, oby mu się udało. A w tej chwili jest, większość z nich jest nie do ratowania przez innych ludzi. Żeby się jak starać. Cała nadzieja, że Jezus to się wlecił, sobie z tym poradzi. Za którym ślepo podążają w jego niezliczonych błędach doktryny i praktyki przeciwnych naukom, jakie połknęli, właśnie podkreślam, połknęli od onego sługi. Z punktu widzenia mądrości tacy budowali oczywiście na Chrystusu jako na piasku. To znaczy budowali taką strukturę wiary, która w czasie próby jest opuszczana przez Chrystusa. Tak jak piasek opuszcza dom postawiony na nim jako fundamencie, gdy zostanie narażony na działanie powodzi. Pamiętajmy, że w tej przypowieści naszego Pana, mądry, głupi, budowniczy, nasz Pan jest i skałą, i piaskiem. I w piasku nie jest pokazany szatan, który człowiekowi nie pomaga w czasie próby, tylko nasz Pan, który nie pomaga w czasie człowiekowi, który wcześniej postępował niemądrze, który jadł padlinę chociażby, a o tym w tej chwili mówimy. I co ten Chrystus ma mu zrobić? Cudem go uratować? Cud dla niego zrobić? No to mógłby, no ale to, a gdzie wolna wola tego człowieka? Gdzie jego lata poświęcenia, które wcześniej spędził? I teraz lekceważył sobie boskie zasady przez tyle lat, a teraz oczekuje, że duch, którego nie posiada, którego nie rozwinął, duch prawdy, którego nie posiada w umyśle, w woli sercu, nagle zadziała i postawi mu się pionowo utrzymać w różnych zawirowaniach. Dlaczego tak jest? Bo na tym polega właściwe odżywianie się. I to fizyczne, i to duchowe. Weźmy ten fizyczny pokarm. Zanim on trafi do naszego ciała i wzmocni nasze ciało, żebyśmy mogli żyć, wstać, mieć siłę do codziennej aktywności, musi być wstępnie przegryziony przez zęby, połknięty, tam ślina jeszcze pomaga w tym wszystkim. Potem soki trawienne się włączają, rozbijają ten pokarm prawie że na papkę. I dopiero tak rozbity oraz przeanalizowany wchodzi do odpowiednich tam struktur w organizmie, ja na tym się nie znam, jakieś tam naczynia włoskowate albo różne inne, przekazują to dalej, a ten proces trawienia trwa w zależności od twardości pokarmu od kilku minut do kilku godzin nawet. W zależności co łykniemy, twardy czy też mniej twardy pokarm. Jeśli tego nie zrobimy, gdyby ktoś się odżywił inaczej niż to każdy wie, jaki byłby efekt, prawda? choroba fizyczna natychmiast i to bardzo szybko by mu się przytrafiła. Nie inaczej jest z pokarmem duchowym. Jeżeli nie przegryziemy, nie przeżujemy, dokładnie nie przeanalizujemy, nie odżywimy naszej woli, naszego serca. Co najwyżej odżywimy tylko umysł. Tu się dowiemy, jaka jest dzisiaj temperatura. Pewnie wzrosła, już będzie z 8-9 stopni. Pamiętam jeszcze przez poprzedniego... Już 16? Tak szybko rośnie? Już 16 stopni. No i się chwilę ucieszyłem, aż mi się raźnie zrobiło na sercu, ale zatem zapomnę i znowu moje życie będzie takie samo, jak było. Więc nie ta prawda o temperaturze, nawet takiej podniesionej wyraźnie na 16, nie zmieni mojego życia i nie uczyni mnie lepszym. Ale bo to właśnie, bo kończy się tylko tutaj, prawda, w umyśle. Więc tak samo, więc będzie dla nas jedynie taką wiedzą, informacją, która nie ma wartości. Jej wartość zaczyna się dopiero wtedy, gdy obejmuje naszą wolę i nasze serce. Pamiętam brata Johnsona, który przypominał, próbował zrozumieć, jak to było możliwe, że Rutherford, jeden z pielgrzymów takich jak on, w Paruzji, który jeździł, opowiadał prawdę brata Russella, pięknie opowiadał, że wzbudział podziw słuchaczy, bo miał dar, był prawnikiem, więc pięknie mówił, przemawiał, czasami może lepiej opowiedział niż sam brat Russell by to zrobił, prawda? Poznawał prawdę brata Russella, a potem pięknie umiał to z narracją przekazać. A później jak się okazało, że brat Russell zmarł i on miał ambicje stanąć na czele i różnego rodzaju nowe nauki podawać. I było pytanie, jak to się stało, że on tak łatwo zrezygnował z tych wszystkich nauk, które przecież sam osobiście głosił po zborach. No jedyne wyjaśnienie, że on nigdy tych nauk właściwie nie przyjął. Nie uczynił częścią swojej własnej struktury wiary i charakteru. Nie wypuścił z nich krwi, nie zagrzebał tej krwi w piachu, tylko po prostu kończyło się na jego umyśle. A że był zdolnym, no to potrafił ładnie tą prawdą operować i to było tyle. Robił karierę jako orator, równie dobrze mógłby w polityce ją zrobić, mógłby pięknie do ludzi przemawiać, może by pociągnął i partię polityczną jakoś zrobił, a akurat trafiło się tutaj, że tutaj jego, prawda? Może coś tam wprawdzie go pociągnęło, prawda, że tu się zainteresował, no ale później to była tylko litera w jego umyśle. Serce i wola pozostały nietknięte w nieodpowiedni sposób. Zobaczmy, jak to jest pokazane chociażby w opisie ofiar śniednych. Ktoś może myśli, co to ja teraz tutaj ofiary śniedne wprowadzam, ale chyba kiedyś miałem w Bydgoszczy wykład dawnymi czasy, jeszcze za dobrych lat, kiedy byłem tutaj z innego tytułu. Trzecia, i mówiłem chyba o ofiarach śniednych, bo wiem, że było tutaj u braterstwa ten wykłady, ale przywołam tylko jeden werset, z trzeciej Mojżeszowej 2:1, bo ofiary śniedne pokazują nam, jak powinniśmy głosić prawdę. No ale żeby głosić prawdę, trzeba najpierw ją poznać. Więc tutaj te ofiary śniedne pokazują. Owszem, jak chcesz głosić prawdę, chcesz złożyć ofiarę śniedną, czyli chcesz głosić prawdę innym, najpierw sobie sam ją sobie poznaj. No i to pięknie jest pokazane, jak to trzeba zrobić, bo inaczej będziesz głosił albo błędy, albo nawet będziesz mówił prawdę, to nie będziesz mówił z mocą, nie będziesz mógł tego obronić, bo tylko powtórzysz, a ktoś się zapyta, powie, a tak tutaj pisze. I wyciągniesz jakąś czerwoną książkę, albo inną, albo jakieś czasopismo, powiesz, o, tu tam jak pisze. A kto to napisał? No tak, i tam jakiś człowiek napisał, to te mądrzy ludzie to napisali, na podstawie Biblii napisali. Tak zwykle tak gwarantują te cytaty swoje ci, którzy mówią, to na podstawie Biblii wszystko. No i tam cytują, bo nawet nie potrafią sami tego własnymi słowy opowiedzieć albo obronić z innego punktu widzenia. Więc jak ktoś chce głosić prawdę, to, tak, 3 Mojżeszowa 2:1. Jeżeli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, a dotyczy to głoszenia prawdy, niech to ofiarą jego będzie co? Przednia mąka, niech ją poleje oliwą i naleje na nią kadzidła. Przednia mąka polana oliwą i z dodatkiem kadzidła. Koniec. 3 elementy. A teraz przednia mąka. Jak się bierze mąkę? Czy ona tak sobie leży na ulicy i można ją sobie wziąć? No leży, bo ktoś inny zrobi, to można sobie ją kupić w sklepie. No ale wiadomo, że ten, który ją w sklepie sprzedaje, nie wziął mąki jako mąki. Ta mąka najpierw wyrosła i trzeba było ją, prawda, zebrać i potem młócić, przemielić. To ta mąka oznacza, najpierw musisz dokładnie przemielić, przeanalizować tą prawdę, rozebrać. Nie mam tutaj już za bardzo czasu, a może mam jeszcze chwilę. 1 Jana 4:1 mówi o... 1 Jana 4:1 Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy. Te duchy to nie zjawy, tylko nauki. Jedno ze znaczeń słowa duch. Lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wiele fałszywych proroków wyszło na świat i wypuszczają różne duchy. Badajcie, nie każdemu wierzcie. A 2 Tymoteusz 2:15 to tam jest pewnie mowa o tym, żeby dobrze rozbierać słowo prawdy, no ale zobaczmy. 2 Tymoteusz 2:15. Staraj się usilnie o to, abyś stanąć mógł przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który, aby dobrze by rozbierał słowo prawdy, a dosłownie jest, który prosto kroi słowo prawdy. Tak dosłownie to w Grece jest. Prosto kroi słowo prawdy. A jeszcze Galatów 1:8 też warto przypomnieć, bo niektórzy przyjmują dowolną naukę, jaka jest jej przedstawiana, na podstawie autorytetu, który tą naukę głosi. No to niech sobie każdy z nas zobaczy Galatów 1:8. Ale choćbyśmy nawet my, apostoł albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie jaki? Przeklęty. Czyli Paweł mówi, nawet gdybym ja, coś mi się stało i bym zaczął wam coś innego mówić, albo anioł z nieba, czyli sięgnął nawet po kogoś z wyższych sfer, to nic z tego, że na źródło nie macie patrzeć. Gdybym ja sam, coś mi się stało i bym mówił coś innego, albo gdyby się nawet pojawił anioł z nieba, ma być przeklęty. Ja mam być przeklęty i ten anioł też nie będzie przeklęty. Budowanie charakteru to indywidualny proces, który każdy musi osobiście przeprowadzić sam. Strukturę wiary i charakteru. I budujemy ją właśnie w ten sposób. Napełnianie się Duchem Świętym zaczyna się od umysłu, przechodzi do woli i obejmuje serce. Kto kończy na umyśle, przegrywa. Już na wstępie może powiedzieć, i to nieważne, czy miałeś kontakt z czystą prawdą, czy miałeś kontakt z błędem. Skończyłeś na umyśle, nie spuszczałeś krwi, nie zagrzebywałeś jej w piachu. Czy prawda, czy błąd? Efekt taki sam. Nie masz struktury wiary i charakteru. Nie rozwinąłeś. Trzeba tą prawdą żyć. Nie wystarczy obracać się w kręgu sfery prawdy, czy wokół braci, którzy nawet są w prawdzie. Trzeba tą prawdą żyć. 1 Koryntów 3:10-13. 1 Koryntów 3:10-13. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Jak buduje. Co z tego, że jest ten sam fundament? Nawet chociaż budujesz na tym samym fundamencie, który ja założyłem, inny buduje, ale zobacz, jak budujesz. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, z którym jest Jezus Chrystus. I teraz zauważmy nasze budowanie. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, a czy z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele, czyli w efektach, jakie to do niego wyniesie. I to dzień sądny bowiem pokaże, gdyż w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Doświadczenia, próby. Jeszcze raz powtarzam. Czy ktoś buduje na tym fundamencie? Tym samym, bo innego nie ma. Wszyscy mamy tego samego Boga. Brat Marek mówił wczoraj, cztery matki, Bóg ten sam, ale fundament Bóg, Jezus ten sam. Czy na tym fundamencie buduje budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni? Czyli czy buduje charakter na prawdziwych naukach? Budowa złota, srebra, drogie kamienie to boskie, prawdziwe nauki i odpowiedni charakter. Bo boskie, prawdziwe nauki dadzą taki odpowiedni charakter. Te drogie kamienie pokazują, prawda, aluzję pewnie do kamieni, które zdobiły napierzchnik, tam są pokazane główne łaski, 12 łask, które zdobią charakter człowieka. Czy ktoś buduje ze złota, srebra, czyli widzimy złoto nawiązanie do boskości, srebro do prawdziwości, czyli prawdziwe boskie nauki i drogie kamienie, efekt tego boskiego srebra, nauk prawdziwych. Czy też, no i daje kruszce przeciwstawne, dużo, dużo gorsze jakości, które są nic nie warte, drzewo, siano, słoma. A co ma drzewo, siano, słoma? Przyjdzie doświadczenie, ogniste doświadczenie, to się spalą. A drogie kamienie się nie spalą. No i na koniec jeszcze chwila o rozszarpywanym, bo nasz werset 15 mówi, że nie wolno jeść także rozszarpanego. Z jakiego powodu? No z tego samego, co zawsze. Rozszarpane zwierzę też krwi nie miało spuszczonej. Więc ma tam elementy krwi, nie należy go jeść. Co znaczy jedzenie? Zakaz jedzenia rozszarpanego. Zakaz przyjmowania nauk wypaczonych przez różnych nauczycieli religijnych. Nie wolno przyjmować wam nauk poszarpanych przez różnych wodzów, teologów, ambitnych myślicieli, którzy pragną zachwycić innych swoim geniuszem. Są tacy ludzie z jakiegoś powodu i ich cieszy to, że inni uważają ich za nauczycieli, za autorytety, że patrzą na nich jako ostateczny taki punkt odniesienia. Powie tak, to tak jest, bo tak on powiedział. Niektórzy się tym napawają i się cieszą. nie wiem, są tacy, że to im jest potrzebne pewnie do szczęścia. Ezechiel 34 rozdział ma z tym bezpośredni związek, bo tam jest o tym też mowa. Zobaczmy Ezechiel 34, mam na myśli wersety 17 do 22 aż. Rzadko stosowane są te wersety, dlatego je umieściłem w moim wykładzie. Ezechiel 34, od 17 do 22. Do was zaś, moje owce, mówi Wszechmocny Pan. Oto ja rozsądzę między owcą owcą i owcą między baranami i kozłami. Owce, barany, kozły w stadzie. I Bóg mówi, że porozsądza między nimi wszystkimi. Czy nie dość wam tego, że spasacie najlepsze pastwiska, mówi Biblia Warszawska, tam jest dokładnie tylko dobre pastwiska, no ale nieważne. Najlepsze, dobre. Czy nie dość wam tego, że spasacie dobre pastwiska, ale resztę waszego pastwiska depczecie nogami swoimi. Pijecie czystą wodę, ale pozostałą resztę mącicie swoimi nogami. I owce moje musiały paść się na tym, co zdeptały wasze nogi i pić to, co zmąciły wasze nogi. Dlatego tak mówi do nich Wszechmocny Pan, oto ja sam rozsądzę między owcami tłustymi a owcami chudymi, ponieważ odepchnęliście wszystkie słabe bokiem i plecami i utrąciliście je swoimi rogami, aż wypchnęliście je na zewnątrz. Dlatego wyratuję moją trzodę i już nie będzie łupem, rozsądzę między owcą i owcą. Czyli mamy tu w tych trzech zwierzętach pokazany cały lud Boży. Bóg mówi, że wszystkich was będę sądził. Owce, barany i kozły. Ta czysta woda, tutaj wspomniana, to z pewnością czysta woda prawdy, która jest dostępna dla ludu Bożego. Izajasz 41, 17, 18. Izajasz 41, 17, 18. Gdyż biedacy i obodzy szukają wody, a nie ma jej. Gdy ich język usycha z pragnienia, oczywiście chodzi o wodę, tam w głębszym znaczeniu, o prawdę. Szukają tejże prawdy, biedacy i ubodzy. Gdy ich język usycha z pragnienia, ja Pan ich wysłucham. Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę. Sprawię, że wytysną rzeki na gołych miejscach i krynice wśród dolin, obrócę pustynię w kałuże wód, a ziemię suchą w źródła. Zapowiada tą czystą wodę dla tych, którzy będą jej poszukiwali. Także czysta woda to czysta prawda, nie potrzeba tego dokładnie nikomu omawiać. I teraz zobaczmy, co mamy w tym Ezechielu. To są ciekawe rzeczy z tym Ezechielem, tak powiedziane sobie od sobie. Owce, barany, kozły. Owce to, jak wiemy, zwierzęta płochliwe, bojaźliwe, nieśmiałe, można byłoby powiedzieć. One potrzebują jakiegoś przywódcy. Owca musi mieć pasterza. Jak jest pasterz, to te owce tego pasterza już się cieszą, bo on jest, on ich kieruje, on ich broni. One jego głos znają, za innym głosem nie pójdą. Gdy nie ma pasterza osobiście, wiemy, że naszym pasterzem jest nasz Pan. I podobno tak jest w owcach. Jak owce nie mają, jak pasterza zabraknie, nie wiem, ktoś by odszedł, czy by, nie wiem, umarł na atak serca, gdy te, i nie było, bo owce poczuły, że nie ma pasterza, to owce są tak, że pójdą za jakimś mocniejszym ze swojego stada. Bo muszą się jak gdyby z takim schować. Stąd są potrzebne barany i kozły. Czy takie mocniejsze sztuki. To też jest ta sama, prawda, ale to już nie owca, to baran, męski przedstawiciel. Lub też kozioł, się może tam zaplątać. I one potrzebują wtedy jakiegoś przywódcy. No i to jest jak gdyby rzeczą dobrą wśród owiec, że takiego przywódcy potrzebują. Ważne, żeby ten przywódca był dobry. Żeby ich dobrze prowadził. A baran dobrze pokazuje. Mądry, silny, ma rogi. Tymi rogami będzie bronił owce przed napastnikami, a owce schowają się za tym baranem z rogami, będą się czuły bezpieczne. I wśród takich przywódców są ci, którzy dobrze służą ludowi Bożemu. Biblia mówi w Nowym Testamencie, to chyba bracia wiemy, że są nawet podwójni godni, podwójnej czci takie osoby, starsi zborowi, bo to właśnie o nich tutaj między innymi chodzi. I oni są godni podwójnej czci, miłości, szacunku. Nie będę cytował, żeby nam mi potem czasu nie zabrakło, ale nie, może jeden przeczytam. Pierwszy Tesaloniczan 5, 12, 13. A prosimy was, bracia, abyście, i to mamy, darzyli uznaniem, a dosłownie, abyście znali, poznali tych, którzy pracują wśród was. I teraz zobaczmy, jak na przykład Biblia Warszawska, jak takimi małymi zmianami podnosi rangę tych przywódców, prawda, kościelnych, religijnych, no bo wiadomo, że ci, którzy tłumaczyli to raczej za pieniądze różnego rodzaju przywódców religijnych, gdzie tylko się daje to podnoszą ten uznanie dla przywódców religijnych, które Biblia owszem każe okazywać, ale jak, czyli to w sposób, no, nie taki jak tłumaczenia w większości przykładów podają. I na przykład tutaj już widzimy. Prosimy we bracia, abyście jest znali tych. Po prostu znali. A tu już się darzyli uznaniem. Znać kogoś, a darzyć uznaniem jednak jest różnica. Apostoł tutaj nawiązuje, żebyście znali, poznawali, czyli dostrzegali tych, którzy ofiarnie służą dla waszego dobra, jako na przykład starsi zboże. Albo inni, prawda, przywódcy, których Bóg może dawać ludowi Bożemu wtedy, kiedy uzna za właściwe. Zatem prosimy was, bracia, abyście znali, poznawali tych, którzy pracują wśród was i nawet dalej, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. A dosłownie jest przewodniczą wam. I znowu, przewodniczyć komuś, a być przełożonym kogoś, znowu jest delikatna różnica. Przełożony to wyższy. Należy go uznawać za tego, że jest wyższy. Wyższy jest tylko Jezus. Ten, który przewodniczy w zebraniu, jak tutaj brat stoi i przewodniczy w zebraniu, czy on jest wyższy od reszty braci, która siedzi i słucha? On jest wyższy, a w tym przypadku przewodniczy. Prowadzi takie czy inne zebranie, no i prowadzi. I dobrze prowadzi, dobrze przewodniczy na tym zebraniu. Ale nie jest automatycznie przełożonym, ale tak to tłumaczenie dają. I napominają was. I potem werset 13. Szanujcie ich i miłujcie jak najwięcej dla ich pracy. A w oryginale greckim jest uznawajcie ich jak najbardziej w miłości z powodu dzieła ich. Uznawajcie ich jak najbardziej w miłości z powodu dzieła ich. Jest zaraz pokazane, że to całe uznanie ma być w postaci miłości z powodu dzieła ich. Więc znowu jest myśl zupełnie inna. Miłujcie ich, tych, których poznajecie jako tych, którzy dobrze wam przewodniczą, a nie są waszym tylko na takich czy innych zebraniach, potrafią odpowiadać na wasze pytania, jakieś problemy, dylematy, które macie, przyjdziecie do nich, on posłucha i powie mądrze i często doradzi, no to takich poznawajcie, rozpoznawajcie, dostrzegajcie i uznawajcie ich w miłości. To tak jakby spróbować, miłujcie ich jak najwięcej. A nie jakieś uznanie innego rodzaju. Tak, dokładne tłumaczenie, dlatego ten odczytałem fragment. Są też jednak i tacy wodzowie, którzy nie służą dla dobra owiec, lecz dla własnej chwały. Szukają swego. Nawet gdyby przyszło porozdzielać owce jednej od drugiej, bo niektóre owce nie chcą uznać ich autorytetu, to porozdzielają, porozbijają, powyłączają, ponieważ muszą chociaż nad tymi, którzy się dadzą panować. Pokazani chcą w kozłach. Upartych, samowolnych ludziach, którzy koniecznie muszą być na czele czegoś, muszą czemuś przewodzić i muszą kogoś nauczać. I tu odczytam, chociaż znamy, odczytam Dzieje Apostolskie 20, bo tam jest wyraźnie powiedziane, że tak miało być i że z grona braci w Chrystusie miały takie osoby powstawać. Dzieje Apostolskie 20, 28 do 30. Miejcie pieczę o samych siebie, zwraca się do starszych, do tych przełożonych. Miejcie pieczę o samych siebie i całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Czyli przyjdą jak gdyby elementy z zewnątrz. Ale potem mówi dalej, nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. Z was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, błędne, wypaczone, żeby pociągnąć za sobą uczniów, bo będą chcieli posłuchu, uznania dla swojej mądrości, którą przedstawiają w swoich naukach. Filipensów drugi rozdział. Filipensów 2. Filipensów 2, 19 do 21. A mam nadzieję w Panu Jezusie, pisze Paweł do braci w Filipie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. W czasach apostolskich, zdawałoby się początek Ewangelii, czystości, Paweł pisze, że nie ma takiego drugiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Z prawdziwej, szczerej troski o was. Bo wszyscy inni, pewnie trochę Paweł tutaj przesadził, no to bo z tego by wynikało, że tylko Paweł i Tymoteusz, tak? Byli tymi szczerymi, ale właśnie, żeby pewnie zjawisko było już tak nagminne szukania swego, że Paweł pozwolił sobie na takie uogólnienie. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Do kogo większość chrześcijańskich religii przyprowadza wyznawców? Do Chrystusa czy do samych siebie? Do samych siebie. Chrystus jest tak przy okazji. On jest tam w tle, bo o niego ma chodzić, więc trudno go wyrzucić, ale tak naprawdę chętnie by się go wyrzuciło. A po czym widać, że jest to do samych siebie, a nie do Chrystusa? Po tym, że jak nikt nie przyjmiesz, to i Chrystus siebie nie przyjmie. Utożsamiają siebie z Chrystusem. Musisz uznać mnie, musisz przyjść do mnie, musisz przyjść do nas, bo Jezus cię wtedy nie uzna. Na, jak można wpaść na taki pomysł, żeby się jakiś człowiek utożsamił z Jezusem i powiedział, że nieprzyjęcie mnie, człowieka, oznacza nieprzyjęcie Jezusa. No ale tak robią. Wchodzą między ludzi, a Boga, stawiając taki, a inny warunek. I werset 17, jak czytaliśmy, zapowiada osądzenie. Mówi, że rozsądzi między owcą, baranami i kozłami. Zapowiada osądzenie owiec oraz przewodzących im baranów i kozłów. I jest bardzo wyraźna sugestia, że kto tutaj jest winien? Owce szkodzą baranom i kozłom? No nie, bo wyraźnie Ezechiel 34. Zobaczmy, jak tam niby jest powiedziane, że będą sądzeni wszyscy, no bo będą, owce też wymagają osądzenia, ale nad kim się Bóg lituje w tym fragmencie? Gdy mówi o tym, że jedliście pastwiska czyste, a resztę deptaliście, piliście wodę czystą, a resztę mąciliście swoimi nogami i potem w wersecie 19 użala się nad owcami i mówi, i moje owce musiały paść na tym, co zdeptały wasze nogi i pić to, co zmąciły wasze nogi. Więc wyraźnie jest sugestia, oskarżenie wobec wodzów. Ci wodzowie są szczególnie analizowani i oni są głównym problemem. Głównym problemem ludu Bożego zawsze byli i są wodzowie i ich grzeszne zapędy. Samolubne, grzeszne zapędy wodzów. To jest główny problem. Chrześcijanie są tak podzieleni na świecie, że tylu było ambitnych wodzów, którzy chcieli, szukali swego i chcieli odegrać ważną rolę w włoskim planie. Oni chcieli odegrać. I z tego powodu, do tego stopnia, że nie wahali się rozwijać ludzi, jeżeli jacyś nie chcieliby się, oczywiście chcieli, na pewno by chcieli, żeby mieli na przykład papieża, na pewno chciałby mieć cały świat w kościele katolickim. Byliby zadowoleni. Ale ja się nie da, no to chociaż tych, którzy się dadzą, a tych innych obrócimy klątwą, powiemy, że dawnymi czasy, że są poza kościołem, w którym jest zbawienie. Dzisiaj mówią, że owszem, może być zbawienie jeszcze w innych kościołach, ale najlepsza jest ta katolicka, prawda? No i każdy inny odłam chrześcijański próbuje siebie promować, pokazywać jako ten naj z jakiegoś punktu widzenia. Wodzowie odpowiadają za bezpieczeństwo i dobro swoich owiec. Mamy taki też werset fajny, przeczytam go, Żydów 13:17. To pokazuje odpowiedzialność, dlatego też Bóg mówi, że rozsądzi i użala się nad owcami, które są zmuszone do picia mieszaniny prawdy i błędu, bo to deptanie trawy i mącenie wody nogami, to jest nic innego jak dodawanie do czystej prawdy piachu, prawda? Wejdziemy do wody, połazimy nogami, to ta woda się zmąci tym piaskiem z podłoża i potem przyszły owce i piją taką wodę brudną z piachem, bo właśnie ktoś tam wcześniej nogami poskakał i zmącił, a była czysta. Więc obiecałem Żydów 13:17. Żydów 13:17. I znowu dobrze mieć jest dokładne tłumaczenie. Bo Żydów 13:17 mówi tak, dosłownie, dajcie się przekonać i poprowadzić waszym wodzom, a nie jak mamy najczęściej tłumaczone, bądźcie posłuszni waszym wodzom i bądźcie im poddani. Żadnego posłuszeństwa, żadnego poddania nie ma wodzom. Dajcie się przekonać i poprowadzić waszym wodzom. Innymi słowy, używajcie zalety cichości, bo cichość to jest nic innego jak dać się przekonać i dać się poprowadzić. Ktoś, kto nie ma cichości, nigdy nie przyjmie od ciebie żadnego wytłumaczenia, żadnej rady, bo on uważa, że wie lepiej. I jeżeli ktoś nie ma zalety cichości, to się nigdy od niczego, od nikogo nie przyjmie i nigdy się do niczego nie zastosuje. Oczywiście, wiadomo, ktoś może mu mówić także błędne rzeczy, to nie znaczy, że ma błędne przyjmować, ale nawet jak ktoś komuś mówi prawdę i czystą prawdę, ale jak ktoś nie ma zalety cichości, to nigdy tej prawdy nie przyjmie. Cichość jest jednym z niezbędnych warunków do tego, żeby ktoś dał się przekonać. I o to właśnie chodzi. Nie miejcie, innymi słowy Paweł mówi, nie miejcie postawy, że wy wiecie lepiej niż ci, którzy was uczą. Bo Jezus używa nauczycieli wobec was. Obiecał, że pośle Ducha Świętego i będzie was nauczył, z mego weźmie, nie będzie sam o ciebie mówił. Więc potem jak Jezus używa tego Ducha Świętego w braciach, których używa do tego, żeby przekazywali prawdę innym, to trzeba mieć zalety cichości, żeby móc z tego skorzystać. Innymi dlatego Paweł pisze, dajcie się przekonać i poprowadzić waszym wodzom. I teraz zobaczmy dalej, co pisze. Oni to bowiem, i tu pisze, czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. czuwają nad duszami waszymi, a dosłownie tam jest tak fajnie w Grece, i trwają bez snu dla dusz waszych. Pokazuje tą odpowiedzialność, tą troskę prawdziwych wodzów, dlatego właśnie powinniście dać się im przekonać i poprowadzić, bo oni mają całe swoje życie poświęcone waszemu dobru. Mowa oczywiście o tych dobrych wodzach, którzy są od Pana, którzy mają Ducha Pańskiego, którzy naprawdę służą dobru owiec, a nie szukają swego. Dlatego w innym miejscu czytaliśmy, żeby ich rozpoznawać, żeby poznawać takich i widzieć, którzy to są. Bo będą różni. Będą barany dobre, będą kozy uparte i samowolne. Więc oni trwają bez snu dla dusz waszych i zdadzą z tego sprawę. Zdadzą z tego sprawę, czyli zapowiedź odpowiedzialności, jaką oni mają. I tą zapowiedź odpowiedzialności mamy także jeszcze u Jakuba 3.1, gdzie mamy powiedziane co? Niechaj niewielu z was zostaje albo będzie nauczycielami bracia moi, gdyż wiecie, że, i mamy napisane tutaj w nowym przekładzie, otrzymacie surowszy wyrok, dosłownie jest większy sąd weźmiemy. Większy sąd, czyli będziemy bardziej osądzani. Będziemy mieli wyższe wymagania postawione i będziemy musieli, no trudniej nam będzie się wybronić później przed Bogiem, niż tym braciom, którzy takimi nauczycielami nie byli. Prosta rzecz. Mając dostęp, właśnie, dostęp do dobrego pastwiska i do czystej wody prawdy, takie osoby, tacy przywódcy, depczą i mącą tą prawdę dla dzieci Bożych i dają im do jedzenia i do picia mieszaninę prawdy i błędu. Każdy, kto tak robi, bez względu na stopień swego rozwoju, czyli wracam znowu już do trzeciej Mojżeszowej, kończymy powoli, widzę, że się wyrobimy. Więc trzecia Mojżeszowa, 17, tam to jest nasze źródło obecnie. Każdy, kto by jadł padlinę lub szarpane zwierzę, czy to tubylec, czy obcy przybysz, znowu tubylec zrodzony w kraju, ktoś o na wyższym poziomie, bardziej rozwinięty, czy taki właśnie obcy, który mniej się orientuje w tych sprawach, to każdy, kto tak robi, bez względu na to, jak jest rozwinięty, musi oczyścić się z tego. Wypierze swoje szaty, obmyje się wodą i będzie nieczysty do wieczora, a potem stanie się czysty. Mamy tutaj jak gdyby podwójne umycie. Musi obmyć siebie i swoje szaty. To obmycie siebie prawdopodobnie oznacza konieczność gruntownego oczyszczenia się z niedoskonałości odziedziczonej po Adamie. Każdy z nas przychodzi na świat z różnymi skazami, wadami, skłonnościami, które mamy po Adamie i które nie są naszą osobistą winą, ale trzeba je też usuwać. I każdy z nas do tej dziedzicznej, nabytej niedoskonałości, z którą na ten świat przychodzi, dodaje jeszcze własne plany. Dlatego mamy tu tak fajnie powiedziane, wypierze swoje szaty, te plany, które sam sobie narobił w ciągu własnego życia i obmyje się wodą, siebie, swoje ciało. Czyli także i będzie musiał pracować nad tą niedoskonałością, z którą na ten świat się narodził, z którą na ten świat przyszedł. I będzie nieczysty do wieczora, a potem będzie czysty, czyli sugestia, że nawet po obmyciu jeszcze do wieczora jest nieczysty, czyli sugestia, że to długi proces, który jest potrzebny do pełnego oczyszczenia. No i werset 16 kończy, a jeśli nie wypierze swoich szat i nie obmyje swojego ciała, ściągnie na siebie winę, nie jest powiedziane jaką winę, ale wiadomo, że innych win, innych kar za niewykonanie boskich poleceń było jak śmierć, bo znowu ci, którzy są na próbie do życia, a nie przeprowadziliby tego procesu oczyszczenia, czyli zauważmy, że tutaj mamy łagodniejszą karę. Nie od razu śmierć za jedzenie padliny czy rozszarpanego, tylko oczyszczenie się. Pewnie Bóg bierze pod uwagę nieświadomość, niedojrzałość braci, którzy idą za takim czy innym wodzem, za takim czy innym starszym, nie zdając sobie sprawy, że niszczą swoje moralne życie, a przynajmniej pozbawiają się możliwości budowy własnej struktury wiary i charakteru. Że stają się ogołoceni z tego, z głównej wartości prawdy, czyli z ducha prawdy. Więc no, żeby oczyścili się z tego, a jeżeli uparcie nie będą chcieli, no to ostatecznie dosięgnie ich ta wina, poniosą tą winę, ale pierwsza kara nie jest śmierć, jak była wcześniej, tak, bo nie będzie stracony, tylko potrzeba oczyszczenia. I tyle, jeśli chodzi o wykład na temat zakazu spożywania krwi. W typie, w literze oznaczał niespożywanie krwi zwierzęcej, bo nie służy ona człowiekowi, gdyż krew stanowi o jakości naszego życia. Nie jest dobrze dla zdrowia fizycznego człowieka wpuszczać do naszego krwiobiegu jakiekolwiek domieszki krwi zwierzęcej. To nie to życie, nie to samo. Chociaż, prawda, żyją jedne i drugie i nikt, który taką krew spożywa, nie umiera, ale wpływa to źle ostatecznie na charakter człowieka. W głębszym znaczeniu oznacza to zakaz spożywania krwi, niewykorzystywanie życia drugiego człowieka dla moich celów, zakaz gwałcony przez przywódców politycznych i religijnych nagminnie, a w przypadku zwierząt, które polujemy, z których trzeba spuścić krew i zagrzebać piasko, oznacza badanie nauk prawdy, czystych nauk prawdy, zwierzęta, które wolno jeść, przy czym, nawet jeżeli to są zwierzęta czyste, te, które wolno jeść, koszerne, należy spuścić krew, czyli oddać Bogu uznanie za ducha prawdy obecnego w tejże nauce, co oznacza sprawdzenie prawdziwości tejże nauki, a następnie zagrzebanie tejże krwi w piasku, to znaczy zachowanie jej w naszym umyśle, woli, sercu, usposobieniu jako tą stałą, trwałą wartość z prawdy. Bo duch prawdy jest tym, o co Bogu chodzi, gdy nam podaje prawdę. Każdy z nas musi to sam dla siebie, we własnym interesie, żeby mógł żyć wiecznie, przeprowadzić. Bez polegania na innych. Bo poleganie na innych to jedzenie padliny lub jedzenie rozszarpanego, które nie doprowadzi do życia wiecznego, z którego trzeba się oczyścić i zmienić metodę postępowania, bo ostatecznie niezmieniona skończy się także tragedią. Niech Pan te myśli pobłogosławi. Dla nas wszystkich dziękuję Bratstwu za uwagę i za dwudniową społeczność.
Dziękujemy Bratu.